Kalejdoskop regionalny.
Wyjątkowy dzień i wyjątkowy reportaż mamy dziś dla Państwa. Czesława Borowik, Jarosław Gołowit, kłaniamy się. Jaka jest historia jednej dziewczyny, która zginęła na początku powstania? Jej postać to monumentalna warszawska syrenka. Pomnik, który przetrwał wojnę, a postać syrenki to Krystyna Krachelska z Kresów, terenów dzisiejszej Białorusi, związana z Włodawą i Puławami. Autora reportażu Dominika Gila poprosiłam, by zrobił wprowadzenie do tematu.
1 sierpnia to smutna rocznica śmierci wielu młodych osób biorących udział w Powstaniu Warszawskim. Czasami spotykamy się z opiniami, że niepotrzebnie ginęli. Niektórzy, jak bohaterka mojego reportażu, już na początku powstania. Byłem ciekaw, co sprawiało, że młodzi garnęli się do walki, co ich kształtowało, jacy byli. Zaintrygowało mnie to, że warszawska syrenka to Krystyna Krachelska, dziewczyna biorąca udział właśnie w powstaniu. Z jej legendą zetknąłem się kiedyś we Włodawie. Z literatury czy lekcji w szkole wiemy, że mitologiczne syreny uosabiały pragnienie wolności. To jedno słowo kluczowe. Drugie to pieśń. I też słowa zapamiętane ze szkoły. Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało. To Mickiewicz. W opracowaniach czytamy. Mickiewiczowska pieśń to świadectwo, historia, tradycja, kultura, od materialnej trwalsza, bo duchowa. W przypadku bohaterki i reportażu pieśń to nie tylko metafora.
Warszawskiej syreny pieśń. Reportaż Dominika Gila.
Dzieciaki dobrze się bawią, ale czy rodzice wiedzą o jakim symbolu?
Pomnik warszawskiej syrenki, tak, wiemy. Specjalnie tu przyszliśmy. Wiedzieliśmy, że jest instalacja taka tutaj wodna. Byliśmy niedawno i przyszliśmy odwiedzić.
A o samym pomniku?
Zaskoczył mnie pan. Jesteśmy z Mazowieckiego, ale raczej tak. Jesteśmy z dziada pradziada warszawiakami, o.
A jakie skojarzenia, jak patrzycie na ten pomnik?
Wygląda bardzo dumnie. Wygląda, jakby miała bardzo dużo takiej mocy w sobie, dużo siły. Jakby tak strzegła tego miejsca i to jest bardzo piękny pomnik.
Wygląda jakby walczyła, jakby coś zdobyła albo kogoś obroniła. Może miasto? A jaka jest historia?
Smutna rzeka, księżyc po niej pływa. Noc na liściach kładzie czarną dłoń. Śpi dziecino, nic się nie odzywa. Śpi w mogiłach zakopana broń. Kołysanka jej, smutna rzeka i marsz jej chłopcy bagnet na broń. Też śpiewała, bo ona świeżo tę piosenkę ułożyła w czasie Bożego Narodzenia, w ostatnie święta. Ale za Boga nie wiedziałyśmy, że ona była autorką słów i melodii. Nic nie było. Jak ona była skryta, to była jej wada. Była potwornie skryta. No mogła cokolwiek powiedzieć o sobie, no więcej. A my zasłuchane. A ona z takimi dziubami. Co miała mówić o czym? Ona nam śpiewała. Ona miała studia skończone. A to dzierlatki. Zaraz ona nas chyba dzierlatkami nazywała. Pamiętam. Pewnej niedzieli śpiewaliśmy za głośno. Przyszła do nas, wbiegła matka Jasi, tej mojej koleżanki, takie wypieki miała. Co wy robicie? Co wy robicie? Pozamykajcie okna. Zobaczcie, na dole stoją Niemcy. To była niedziela i Niemcy na przepustce chodzili do kościoła na mszę. No i wracając z kościoła niedaleko, trzeba było przejść do rogu, gdzie ja się dom, okno na oścież otwarte, a tu Krystyny głos przecież. I my śpiewamy przepiękne piosenki, no oni chcieli posłuchać polskich piosenek, a to był głos operowy, to był głos silny. Ona nie mogła nawet mocnego piana zrobić, tak i miała ten głos. Pamiętam Cicha noc i gdy śliczna panna syna kołysała. Tak piękny był ten śpiew, że wszyscy się oglądali. To było coś niesamowitego we włodarskim kościele. Taki głos miała. Ona miała operowy głos, ona miała tak silny głos. Dźwięczy, jak sobie przypomnę.
O moich nocach samotnych, o moich dniach pogubionych, nikt ci nie powie. Jak na burzy klony, znikąd się nie dowiesz. Jedyny, kochany, moje ciche.
Widzieliśmy próby takiego śpiewania wierszy Krystyny, choćby Hej chłopcy, bagnę na broń, który jest hymnem Powstania Warszawskiego i pięknie. Ale jednak okazało się, że Krystyna ma przepiękne wiersze o miłości, o których nikt praktycznie nie wie i których nikt nie dotykał do tej pory. I postanowiliśmy te wiersze właśnie wziąć na warsztat. Dostałem około 650 wierszy, czyli wszystkie wiersze Krystyny. Z tego 10 wybrałem do naszej muzyki i zaczęliśmy tworzyć piosenki z tekstami Krystyny. To nie była ta dziewczyna, którą promuje Powstanie Warszawskie i historia Powstania Warszawskiego. My widzimy ją jako osobę wrażliwą, delikatną, jako osobę niesamowicie potrzebującą i pragnącą miłości. Ta miłość zresztą nigdy do niej okazało się nie przyszła na chwilę, ale niestety gdzieś z tych rąk jej się wyrwała. I nie miała tej prawdziwej miłości takiej, o jakiej pragnęła i o jakiej pisała w swoich wierszach.
Moich oczu barwą zieloną śniłam się twoim dłonią, mrą pieszczotą, słodką i drżącą, ustom twoim, ust moich, płomieniem gorącym o moich nocach samotnych.
Przychodzi taki okres w życiu każdej kobiety czy młodej dziewczyny, że znajduje, wydaje się ta druga połówka i wtedy jest najszczęśliwsza na świecie. Poznała go dzięki swojemu bratu, który również był lotnikiem, kolegę lotnika, który nazywa się Stanisław Wujastyk. On miał tutaj dużo koleżanek z Siedlec, które były przyjaciółkami Krystyny, ponieważ w Siedlcach robił maturę. A urodził się w Lublinie. W 1937 roku byli obydwoje zauroczeni. On pisał książki, on miał takie humanistyczne zainteresowania. Krystyna również, więc teatr, koncerty, to wszystko ich bardzo łączyło. A ponieważ był to pierwszy mężczyzna, który ją zainteresował, bo do tej pory wszystkich traktowała jako kumpli, no zakochała się nieprzytomnie. Oczywiście to bardzo dobrze wpłynęło na jej twórczość poetycką, bo pisała przepiękne wiersze miłosne, ale z drugiej strony no, była dość rozproszona. Dziewczyny mówiły, że przez sen mówiła jego imię, że nawet jej się kolor oczu zmienił. Zdjęcie zachowało się Krystyny razem z Wujastykiem w Grudziądzu. Odwiedziła go po prostu w jednostce. Jest widać takie szczęście na jej twarzy. Jest taka uśmiechnięta, taka promienna. No, nie ma żadnych wątpliwości, że była zakochana po uszy. Krystyna nawet marzyła o tym, żeby mieć dziecko. Mówiła, że jakby chciała mieć jakieś dziecko, to tylko ze Stachem, żeby jeden był Stach, drugi była jakaś dziewczynka, która miała mieć i Dalia imię, bo to takie rodzinne. No i wszystko było dobrze do końca okresu przedwojennego. Jak wybuchła wojna, to on ze swoim oddziałem lotniczym dostał rozkaz przedostania się do Francji. Mm-hmm.
mówi do rodziców, że na pewno będzie bombardowana Warszawa, a ona jest silna, mocna, ma przeszkolenie harcerskie, sanitarne i ona musi, a to jest tylko 440 kilometrów, proszę wyobrazić wojnę, jadąc pod prąd, prawda, bo już wtedy wszystko uciekało na wschód. Pojechała do tej Warszawy, kopała doły przeciwczołgowe, udzielała takiej najbardziej podstawowej opieki rannym, pomagała w odgruzowaniu zasypanych ludzi. No ale kiedy pan pułkownik Umiastowski wydał ten nierozsądny rozkaz, że ta młodzież powinna opuścić Warszawę i szukać jakichś jednostek, żeby walczyć na wschodzie, to ta dziewczyna nie bardzo chciała jechać, ale od 8 do 16 jechała te 440 kilometrów. Widziała rozbite pociągi, widziała, jak lotnicy niemieccy dosłownie nad szosami kosili dzieci, starców, wszystko. I ona taka wrażliwa na ludzką biedę, na ludzkie nieszczęście, no wróciła w strasznym stanie. Pojechali do Grodna i tak trafili nieszczęśliwie, że Grodno było jedynym miastem na Kresach, które broniło się przeciwko Rosjanom. I proszę sobie wyobrazić, że Krystyna znowu pracowała jako sanitariuszka. Pomagała tak, jak tylko potrafiła, a była silna, więc mogła tych ciężko poranionych gdzieś tam do szpitala nosić. No ale Rosjanie weszli, więc pojechali dalej do Białegostoku. W Białegostoku znowu są radzieccy żołnierze, przecież już 23 września byli.
Jesteśmy w pracowni endoskopowej, właściwie w rejestracji. Zapisuję tutaj ludzi na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci przychodzą często zmęczeni po długim leczeniu, muszą chodzić od pokoju do pokoju, zapisywać się na różne badania, dlatego są często podenerwowani. No tutaj muszą spotkać osobę, która ma cierpliwość i trochę uśmiechu na twarzy, żeby im się po prostu przyjemniej chorowało, jeśli tak można w ogóle powiedzieć.
Tak sobie myślę, że nasza Marysia ma bardzo dużo z Krystyny, ponieważ ma tą delikatność, właśnie wrażliwość, a przy okazji jest połączeniem, ma w sobie takie cechy zdecydowanej kobiety, która wie, czego chce. Może właśnie dlatego tak pięknie Marysi śpiewa się teksty Krystyny, bo widzi w niej bratnią duszę, jeśli chodzi o osobowość.
Jakże ci powiem najdroższe, jak szumi jesień drzewa. I od lasu uczyłam się patrzeć, i od wiatru uczyłam się śpiewać, i w mym sercu...
Mamy jedną płytę nagraną i właśnie ta płyta jest oparta na tekstach Krystyny Krachelskiej, także to najważniejsze teksty, jakie mieliśmy do tej pory. Z utworami ja przynajmniej tak mam, że na początku je badam, poznaję, na początku je wyśpiewuję, a po pewnym czasie coś do mnie trafia, jakbym przenosiła się po prostu w tą rzeczywistość autora. Pierwszy utwór oparty na wierszu Krystyny Krachelskiej, to było mi tak po drodze. Czułam kobietę w tych słowach, łatwiej było mi się wczuć w to, co jest tam napisane, bo jednak jak nie ma tego uczucia, jak nie wczujesz się w to, co chce autor powiedzieć, widz nie odbierze tego dobrze. Myślę, że najważniejsze są emocje. I właśnie z Krystyną to poczułam. Widziałam to, jak ona chodzi po tym lesie, jak uczy się śpiewać od wiatru. Czułam to, że ona po prostu kocha tą przyrodę, wycisza się tam, zbiera myśli, że jest to dla niej ważne.
Jakże ci powiem najdroższe, jak szumi jesień w drzewach, i od lasu uczyłam się patrzeć, i od wiatru uczyłam się śpiewać, i w mym sercu jest jesień, wiatr. Suche liście szeleszczą wśród trawy, jakże powiem ci mój najmilszy, sercem moim wiatr tylko się bawi. Jakże powiem ci to jedyny, jaką wielką mam w duszy tęsknotę. Nie przetopię jej w szronie, na liście czerwone i złote. Jakże ty mnie rozumiesz najdroższy, gdy się szarpią gałęzie na drzewach, i od ptaków uczyłam się patrzeć, i od wiatru uczyłam się śpiewać.
Urodziła się 24 marca 1914 roku. Dzieciństwo jej przypadło na okres I wojny światowej. Front zatrzymał się niemiecko-rosyjski właśnie na Mazurkach, dosłownie. Okopy były przez podwórko, nawet zahaczono o grób dziadka. To był folwark, bo cały majątek został skonfiskowany za udział dziadków w powstaniu styczniowym. Więc tam była rzeka Szczara, bardzo podmokłe łąki, trochę lasu, piaszczysta gleba, a poza tym bardzo dużo naokoło wszędzie było bagien. Była piękna przyroda. Krysia chodziła z mamą do lasu i uczyła się tam w sposób naturalny o jakie są ptaki, jakie rosną kwiaty. Krysia do okresu szkoły średniej nie uczyła się w żadnej szkole, jako że w okolicy nie było żadnych polskich szkół, więc matka uczyła ją wszystkiego, języków, biologii, historii, ale kiedy została z ojcem wojewodą przeniesiona do Brześcia, to okazało się, że jednak ma dużo różnych zaległości, bo nie znali przecież programu dobrze. I nie było tak, że córka wojewody ma wszystkie przywileje. Musiała uczyć jeszcze pół roku, nadrobić korepetycjami, żeby zdać egzamin. Czuła się nie bardzo pewnie w tej szkole, tym bardziej, że była przyzwyczajona do swobody, a tu nagle musiała siedzieć 45 minut bez ruchu, a jeszcze pamiętała, że jest córką wojewody i nie może skompromitować ojca. Była bardzo lubiana, ponieważ pomagała uczyć się. Bardzo często, kiedy można było, to samochodem ojca jeździli po tych terenach historycznych, znając historię najwspanialszych Polaków mieszkających i rodzących się na Kresach. Pojechała kiedyś do koleżanki, pojechała z kolegami. Wszystko się bawiło w rzece leśnej, która miała niestety podstępne wiry. Koleżanka nie potrafiła pływać wcale, ale nie po prostu topiła się. Chłopcy stali, śmieli się, że ona jakieś fikołki robi, a ta zorientowana, że to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, nie chwili nie wahając się, skoczyła do wody i uratowała jej życie. Ja ją poznałam, kiedy ona miała 90 lat i opowiadała o tym wydarzeniu ze łzami w oczach, że Krystyna nie tylko, że je uratowała, ale nie nakrzyczała, że jest głupia i co ona robi, tylko przytuliła do siebie i powiedziała: słuchaj, ja cię będę uczyła wieczorami, żeby nikt nie widział, i nauczyć się pływać. I ta pani po latach mówiła ze łzami w oczach: moja siostrzyczka.
Tutaj jest pamiątkowy taki zestaw, znaczek Wilczków, czyli drużyny zuchowej, którą się Krystyna opiekowała. Tutaj jest znaczek harcerski Krystyny, a tu jest znaczek Jelenia, bo była w tym oddziale. Teraz tu jest jeszcze coś takiego jak gwizdek harcerski, autentyczny Krystyny z tamtych lat. Tutaj mamy też prawdziwe korale, granaty. To były jej ukochane granaty. Matka Boska Ostrobramska. To jest też pamiątka po Krystynie. Krystyna z wielkim pietyzmem wspominała Matkę Boską Ostrobramską. Napisała wiersz o Matce Boskiej Ostrobramskiej i zawsze się do niej zwracała w bardzo ciężkich chwilach.
A w domu, na fałata, żeby mieć chociaż trochę mazurek, powiesiła nad łóżkiem zapaskę, taką jak nosiły kobiety na wsi, i właśnie na niej umieściła korale i to Matkę Boską. Krystyna od najmłodszych lat z matką jeździły po wsiach i starały się uratować te wszystkie dobra kultury wiejskie. Stroje, piosenki, które Krystyna śpiewała, i to przekazywały do muzeum, najpierw w Wilnie, gdzie utworzono jedno z pierwszych muzeów właśnie etnograficznych przy uczelni Batorego, a potem przywoziły do Polski. One nie tylko z terenu najbliższego Mazurek, ale jeździły po całym województwie i zbierały to. Krystyna, słuchajcie, śpiewała w 6 językach, od najmłodszych lat zbierała piosenki od staruszek, które tam nuciły, i zapisywała je, i miała tych piosenek bardzo dużo. Nie tylko były pobożne, ale były też i swawolne, i dowcipne, po prostu tak jak lud. Chodziła na przykład na darcie pierza, na krojenie kapusty, i tam wtedy właśnie kobiety śpiewały i ona się tego uczyła. I kiedyś jedna z pań mi opowiadała, że miała babcię 100-letnią i mówi, Krystyna podchodziła do niej, przytulała się, głaskała zapytała ją i mówiła: babciu, ty tam pewno jeszcze coś pamiętasz, zaśpiewaj mi, zaśpiewaj. Wyjeżdżała do Hamburga i potem w 1939 roku jeszcze do Berlina i jak na co dzień, to ona chodziła w ubraniach bardzo mało eleganckich, ponieważ wszystko tkała na krosnach jej matka. No i wyobrażam sobie, jakby inna dziewczyna się czuła, gdyby obok dziewczyny z Francji miały sprowadzone ciuchy, prawda, chodziły eleganckie, a ona chodziła w płaszczu, w spódnicy utkanej przez matki, wcale się tego nie wstydziła, bo szanowała pracę swojej matki, ale jak jechała do Niemiec, to powiedziała: ja muszę reprezentować godnie Polskę. Pożyczyła kapelusz, jedyny raz w życiu, nawet jest takie zdjęcie, jak ona idzie w kapeluszu, i jeszcze pożyczyła jakiś bardzo przyzwoity płaszcz. Zresztą Krystyna pisała kartki do rodziców, że odwiedziła wszystkie muzea i była uszczęśliwiona, że tyle pięknych rzeczy zobaczyła, to jest przerażona tym, co się dzieje i jak to się po prostu skończy. Taka atmosfera, no, prowadząca do wojny. Uczyli rodzice, żeby od początku pomagała okolicznym chłopom. Także Krystyna nie tylko pracowała na własnej ziemi, to jeszcze są zdjęcia, gdzie ona na przykład przy żniwach brała udział. Jest takie zdjęcie, że chłopi odpoczywają, wśród nich roześmiana siedzi Krystyna i widać, że duża zażyłość między tymi mężczyznami, a to Krystyna. Krystyna się bardzo chłopcom podobała, bo była wysoka, dorodna, miała piękne zielone oczy, długie włosy, blond. No, miała też kompleksy, bo chciała być wiotka i szczupła, niestety była dziewczyną przy kości.
Kobieta, nie? Symbol siły.
Symbol Warszawy walczącej, symbol zwycięstwa. Bardzo taka waleczna i nie jest chuda. Z krwi i kości prawdziwa kobieta, Syrena.
To jest symbol Warszawy, a który się kojarzy z kulkami tak naprawdę. Nie, jest bardzo ładny chłopak. Bardzo ładna modelka do tego.
Zaraz pani pokaże. To ona. Tak skromnie, jak mówiłam. Zawsze uczesana, bez pretensji. Zielono oka. Takie skromne włoski. Raz z przedziałkiem, raz do góry. Różnie tam było. No, ciemny blond, taki jak ja. Zęby ładne, równe, swoje wszystkie. No, ale była skromna, mówię panu. Ta sukienczynka letnia, jedna, ciągle ta sama. A w zimie ten sweterek granatowy i ta spódniczka i te brzydkie botki. A my prywatnie u szewca. Oficerki zamawiały piękne buty, elegancja była taka. No i tak patrzymy na tę Krystynę. Jezus Maria, co to jest? Buty brzydkie, takie żołnierki do połowy łydki, a my takie do kolan, eleganckie, błyszczące. No, to był rok 43. Zwierzała się, że we Włodawie no musi tu mieszkać, bo ojciec chory w szpitalu, musi go doglądać, ale brak jej towarzystwa. Ona śpiewa, ona lubi śpiewać. To w szpitalu wieczorem zbierali się chorzy i ona śpiewała w szpitalu tym chorym. Ona tak kochała śpiew.
A śpiewała tak przepięknie, że oni zapominali, że ich brzuch boli, że noga jest ucięta. W każdym razie no, byli bardzo szczęśliwi z tego powodu. A poza tym Krystyna z doktorem Żochowskim ciągle gdzieś znikała. I on też był w konspiracji, więc chodzili do lasu. Nawet pomagała przy jakichś operacjach takich, wie pan, rzeźnickich, bo to przecież nie było odpowiednich narzędzi i nic. A potem, kiedy w Sobiborze Żydzi się zbuntowali i uciekło ich bardzo dużo, ale niestety tylko garstka się ich uratowała, no to Krystyna z tym lekarzem dawała im lekarstwo, woziła im jedzenie, no każdej chwili narażała swoje życie. Ojciec leżał 9 miesięcy w szpitalu, to proszę sobie wyobrazić, jaki był chory. No a Krystyna zaczęła pracować, jak ona mówiła, przyuczona pielęgniarka. Nawet jej się to spodobało i mówiła, że a może po wojnie to ja skończę szkołę pielęgniarską i będę pracowała jako pielęgniarka. Pisała w jednym z liście, że w nocy odbierała bliźniaki i że przyjechała tak umęczona, że nie miała siły nawet się umyć, tylko poszła tak spać.
I mówi, no ja chciałabym z młodzieżą gdzieś się poznać troszeczkę, no siedzę tylko w tym szpitalu. I tam właśnie ta pani pracująca w szpitalu mówi, ja panią poznam, ja mieszkam w sąsiedztwie takiej Jasi, ma koleżanki, które do niej przychodzą. No i przyprowadziła Krystynę.
Syrena pełniła swoją rolę. Miała miecz w ręku, na tarczy, to jest bardzo ciekawe, miała orła w koronie i napis naokoło Warszawa. Była tematem dla rysowników. Na przykład jest taki rysunek satyryczny, jak stoi Niemiec w hełmie, tyłem zwrócony do Syrena. Syrena tym mieczem połowiła mu głowę. I takich różnych rysunków, które miały podtrzymywać na duchu ludzi żyjących w okropnych warunkach w czasie okupacji, żeby wierzyli, że kiedyś to się ta cała gehenna skończy. Harcerze z Szarych Szeregów w rocznicę odsłonięcia 11 też listopada, możliwe, że i w dniu jej urodzin, po prostu skradali się po ten pomnik, żeby powiesić flagi polskie, biało-czerwone. W ten sposób zaakcentować, że dla nich to jest bardzo ważny symbol. Ponieważ był taki okres, kiedy Niemcy postanowili wszystkie pomniki z brązu przetopić na potrzeby wojny, więc również była zagrożona Syrena. I wtedy ukazał się na Syrenie, na tym cokole, taki podpis. Za każdy jeden pomnik zniszczony w Warszawie, dwa po wojnie zniszczone w Berlinie. No i jakoś się wystraszyli Niemcy, bo Syrenka została.
Nadszedł rok 44, był wyjątkowo mroźny ten rok, zima 44 roku. Och, jakiż to był śnieżny styczeń, a ile śniegu było we Włodawie. Przyszła i nas zaprzysiężała. No poznałam was, wiem kim jesteście, a chorowała na grypę i lekarz jej przypisał opotoninę. I mówiła, a ja was uczę czego? Zastrzyków? To będziecie mi robić, jaka odważna. Ściągała majteczki, kładła się, no Regina, wal. No ja, Jezus Maria. Patrzysz, mówię, patrz. Krystyna, ty się nie boisz, że ja złamię igłę? No przecież tyle w poduszkę robiłyście. Taką poduszeczkę przynosiła. I to było ciało. I myśmy tak w tę poduchę waliły. To mój tyle poszło wody i igły zmarnowałyście w tę poduchę, to ty się boisz teraz? Tylko pamiętaj, odważni nie pomału. W każdym razie jaka kobieta. I robiła mi zastrzyki. Raz Jasia, raz ja. Uczyła nas na sobie. W jednym tam z listów do kogoś napisała tak. Mam też ku wielkiej swojej dumie zastrzyki na mieście.
Tak często szukamy śladów przeszłości. Śladów, które już pozacierał dawno wiatr. A przecież przed nami wszystko co najpiękniejsze. Każdy następny dzień może być dużo lepszy. Może być dużo piękniejszy. Powiedz dniom odeszłym, kwiatom i liściom umarłym, że jutro będzie lepsze. Piękniejsze dni nastaną.
Nie szukaj dni minionych, śladów śniegiem zawianych i wiatru, co cichu nocą wśród świerkowej gęstwiny. Wiatr ustał gdzieś nad ranem, biała śnieżna ponowa skryła już kolejny.
Krystyna powiedziała, że musi walczyć, a tu raczej w tym miejscu nie bardzo można było i pojechała do Puław, tam gdzie mieszkały jej trzy babki i jedna ciotka. Krystyna jeszcze w Warszawie należała do konspiracji, więc w sposób naturalny została, że tak powiem, włączona w te wszystkie prace. No i ponieważ ona była łączniczką, kurierką na wschód, Któregoś dnia, pomimo że to było bardzo nieroztropne, postanowiła pojechać do Mazurek. Już mi tak blisko jestem, zobaczyć co w tych Mazurkach. I siedziała na ruinach tego swojego dworu i ona mówi, że cieszyła się, że mogła siedzieć nad Szczarą, na jesionie, które te drzewa bardzo kochała, cała aleja była do domu prowadząca jesionów i mogła śpiewać, a najlepsza była reakcja tej ludości, która mieszkała jednak trochę dalej niż dwór, która od razu w nocy przybiegła, bo usłyszała po rzece niosący się głos, a poza tym wiedzieli, że Krystyna pięknie śpiewa i głośno, to przecież ją zabrano do siebie do domu, zaprowadzono ją nawet na nabożeństwo czerwcowe, któryś tej chałup, jak ten dom został zrujnowany, no to wiadomo, że okoliczna ludność zabierała co można, bo miałoby wpaść w ręce rosyjskie, to woleli, żeby oni mieli. I ta kobieta, która ją zaprosiła do siebie, to oddała Bogdana koszulę, które mam, ręczniki, prześcieradło. I dla Krystyny, no na pewno było to potrzebne, ale to było coś z domu, prawda? To był dla niej najdroższy skarb. Bardzo była szczęśliwa, jak spotkała się z taką ogromną życzliwością. Tak się o nią martwiły ci okoliczni włościanie, że no, zawsze był często taki rozdział między dworem, prawda, a okolicznymi wsiami, a tam był taki rodzinny stosunek. No i proszę sobie wyobrazić, że idzie z plecakiem, w którym są rzeczy nie dla oczu niemieckich, ani rosyjskich. Przewoziła mapy z puław dla partyzantów, przewoziła różne broń, grypsy, jakieś różne rodzaje informacji, a poza tym śledziła ruchy wojsk. I nagle zatrzymuje się samochód i pan z tej organizacji TOS, która budowała drogi, mosty i tak dalej, no ale mimo wszystko Niemiec. Dziewczyna ładna, zgrabna, to zaprasza ją do siedzenia i on odwiezie. I ona tak sobie myśli, co tu zrobić. Nigdy nie wiadomo, co z Niemcami może być. Ale myśli sobie tak, jak będę jechała z nim, to nikt się nie przyczepi do tego, co ja mam w plecaku, prawda? A miała rzeczy nie do pokazania. No i dzięki temu po prostu przejechała spokojnie granicę.
Pisanie wierszy jest terapią. Nawet psycholodzy, prawda, mówią, aby pisać o swoich uczuciach, że to jest uwalniające. Myślę, że ona to wiedziała bez psychologa, że właśnie pisała te wiersze, wyrzucała swoje emocje. Widocznie ta rana była bardzo głęboka, potrzebowała tego, żeby wypowiadać swoje uczucia w wierszach. No i była odważna, bo jednak tak otwarcie i tak szczerze mówić o swoich ranach, no nie każdy potrafi, prawda? Nie szukaj dni minionych, śladów śniegiem zawianych i wiatru, co cichu nocą wśród świerkowej gęstwiny. Długa noc się skończyła, wiatr ustał gdzieś nad ranem. Biała śnieżna ponowa skryła już kolejny. Krystyna jest w tym wierszu taka dojrzała, a jednocześnie przecież jest jeszcze młodą dziewczyną, jeszcze nie powinna mieć takiej mądrości. A ma mądrość już takiej, można powiedzieć, osoby, która wiele przeszła. Nie wiemy wszystkiego o jej życiu, tylko tyle, co opowiedzieli ludzie, którzy ją znali. A być może jej dusza właśnie była stara, można tak powiedzieć, jak to się mówi, prawda? Może dużo przeszła.
Jest takie zdjęcie, nad Wisłą Krystyna stoi taka smutna, zadumana, to ja zawsze sobie myślę, to pewno po otrzymaniu tej kartki, które przyjaciółki jej dały, kiedy wujastyk chwali się, że jest szczęśliwym żonkisiem od lat, na tyle była paskudna historia, że wujastyk zdawał sobie sprawę, że tylko Krystyna może pomóc jego rodzinie. Wysyłała mu swoje wiersze, prawie modlitwy, ona błaga, żeby nic się nie stało skrzydłom, które noszą go, że tak powiem, na tereny niemieckie. I wierzyła, że mimo odległości, mimo tragedii wojennej, to jednak są sobie bliscy. Widocznie te listy musiały mieć jakieś miłe dla niej, prawda, jeżeli w dalszym ciągu się udziła. A on w tym czasie poznał dziewczynę w konsulacie polskim we Francji i ożenił się z nią. Oczywiście miłość od pierwszego spojrzenia. Dziewczyna się przezornie pytała, czy nie zostawił w Polsce jakiejś kobiety. On powiedział, owszem, była taka, która się w nim kochała, niesamowicie, ale machnął lekceważącą rękę. No i pobrali się. I dopóki była mu potrzebna bo była matka w Lublinie stara i chora, był brat w obozie jenieckim, który zginął w Katyniu, no to listy były. I po śmierci tych dwóch osób listy przestały przychodzić, no bo już nie widziałem żadnej potrzeby. Nie fatygował się pisaniem listów i ona po prostu ciągle się martwiła, że może on zginął, może coś się stało. I dopiero w 1942 roku przysłał kartkę nie do niej, tylko do jej koleżanek, że jest szczęśliwym żonkisiem, że mu się w życiu bardzo podoba i w ogóle wszystko się układa. Koleżanki miały ogromny problem, czy jej to powiedzieć, bo ona w zasadzie no już cały czas żyła tym, no. A to była pierwsza miłość i jedyna. I to jest dlatego takie tragiczne, że ona tak się w tej miłości zapamiętała, więc te koleżanki w końcu zdecydowały się dać. No i Krystyna bardzo przeżyła to. To było dla niej cios nie do opanowania. Nigdy o tym z koleżankami nie rozmawiała, ale w ostatnim liście, który pisała przed wybuchem powstania do ojca, napisała, że nieprawdą jest, że lata ułatwiają zapomnienie, że mniej boli. I ona mówi, że nawet nie była w stanie śpiewać, tak się po prostu ogromnie załamała. Nigdy nie mówiła żadnych krytycznych uwag, czy jakichś pretensji nie okazywała, no ale tak marzyła, żeby mieć dwoje dzieci z tym wujastykiem, że będzie taka szczęśliwa, pisała kołysanki do dzieci, których jeszcze nie miała. No ale niestety losy są takie typowo wojenne, że ludzie tracą swoich najlepszych przyjaciół, czy ukochanych i tak dalej.
O moich nocach samotnych, o moich dniach pogubionych, nikt ci nie powie, nikt ci nie powie. O moich ciemnych godzinach rozchwianych, jak na burzy klony, znikąd się nie dowiesz, jedyny kochany. Myślę, że to też taki list chyba jest do Stacha, że może kiedyś przeczyta, to usłyszy.
Ona musiała mieć przepustkę z tego szpitala, że zawiezie ojca do Krakowa. No i zawiozła tam do Krakowa, do rodziny. No i zbliża się coraz bardziej front. I teraz proszę sobie wyobrazić. Rodzice błagają ją na wszystkie świętości, żeby została, że tu w Krakowie będzie bezpieczna. A ona mówi, że jej obowiązkiem jest jechać do Warszawy. I pomimo wielkiej miłości do rodziców, zostawiła ich w skrajnej rozpaczy i przyjechała do Warszawy już w maju. Ale ludzie mówili, że jak ją spotykali na ulicy tuż przed powstaniem, to szła tak jak w jakimś transie, z tragiczną twarzą, bali się ją zaczepić na ulicy, żeby z nią porozmawiać. Rzeczywiście dwie osoby tak mi powiedziały. Wie pani, widziałam Krystynę przed śmiercią i bałam się do niej podejść, bo ona zupełnie była już nieobecna, jakby była z myślami na drugim świecie. I to jest takie wzruszające, bo ona przyjechała do tej Warszawy, nie miała gdzie spać. Tułała się po różnych znajomych, nie miała gdzie się umyć. Jak pisała, że jest taka szczęśliwa, bo ktoś ją zaprosił, ona się wykąpała. Albo, że uprała swoje rzeczy. Ale trwała na posterunku, bo wiedziała, że lada moment powstanie wybuchnie, a ona uważała, że jej obowiązkiem być tutaj, tym bardziej, że zdawała sobie sprawę, że jest silna, że może pomóc, umiała udzielić pierwszej pomocy i pomimo takich niedogodności, takiego codziennego życia, no czekała na to powstanie. I dzień przed wybuchem powstania ktoś na desce umieścił na syrenie Hej chłopcy, bagnę na broń. To ta piosenka, która miała wzywać do obrony miasta.
Hej chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami, trud i znój, młode serca, a my idziemy na bój, granaty w dłoniach i bagnet na broni. Jasny świt się roztoczy, wiatro wieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi i piosenkę jak tęczę przed nami roztoczy w równym rytmie marsza. Raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagnet na broń.
Nie szukaj dni wczorajszych i śladów śniegiem zawianych i wiatru, co ucich nocą pośród świerkowej gęstwiny. Bezsenna noc się skończyła. Wiatr ustał gdzieś nad ranem i biała śnieżna ponowa pokryła dziś koleiny. Nie szukaj okwitłych kwiatów, odeszłych wiosen zapachu, minionych lat gorącości, liści opadłych jesienią i dymów, co się błękitem rozwlekły w cichej przestrzeni, i śladów stóp kochanych, na zawsze odeszłych gdzieś w piachu. Nie szukaj dni, co odeszły, i śladów, co się zatarły. Na białym, nowym śniegu inne pobiegną dziś rano. I powiedz sam dniom odeszłym, i kwiatom, i liściom umarłym, że jutro przyjdzie i będzie piękniejsze od wszystkich widzianych.
Warszawskiej Syreny Pieśń. Taki tytuł nosił reportaż Dominika Gila, realizacja dźwięku Jarosława Gołofita. Mówili Regina Jachimczuk, koleżanka Krystyny Krachelskiej z czasów okupacji, Andrzej Chodacki, lekarz Parczewskiego Szpitala, kompozytor, lider zespołu muzycznego Alegoria, który słyszeliśmy w reportażu, Marzena Grochowska, autorka biografii Krystyny Krachelskiej, popularyzatorka jej twórczości, Marysia Zieńczuk, wokalistka zespołu Alegoria, pracuje w szpitalu w Parczewie, Beata Tomecka, współautorka biografii Krystyny Krachelskiej, popularyzatorka jej twórczości, Hej chłopcy, a kapella śpiewał Ignacy Czerzyk, nauczyciel i samorządowiec z Puław, poseł na Sejm 10 kadencji. Teksty piosenek, które we fragmentach były w reportażu, są autorstwa Krystyny Krachelskiej. Kompozycje Andrzeja Chodackiego. Reportaże można po emisji znaleźć na portalu Polskiego Radia Lublin, a z myślą o platformie Spotify Dominik Gil przygotował odpowiedź na pytanie, jak i gdzie szukał historii o Krystynie Krachelskiej, która, jak wiemy, zginęła w pierwszych dniach powstania warszawskiego.
Odkrywając historię warszawskiej syrenki, zgromadziłem wiele więcej ciekawego materiału, którym można by obdzielić kilka audycji. Dotarłem do różnych miejsc i poznałem mnóstwo interesujących osób oczarowanych Krystyną Krachelską. Trafiłem m.in. do Puław, do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, gdzie na fali rodzącej się Solidarności powieszono tablicę upamiętniającą pracę i pobyt Krachelskiej w tym miejscu. Tablicę, przy której dziś odbywają się uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego. Byłem w bibliotece w Sosnowicy, która nosi imię Krystyny Krachelskiej i pielęgnuje pamięć o jej życiu, o związkach z pobliską Pieszowolą. Odwiedziłem szkołę numer 212 na warszawskim Mokotowie, która jako pierwsza przyjęła imię Krachelskiej, a której uczniowie prowadzą Izbę Pamięci Patronki i opiekują się jej grobem na cmentarzu na Służewie. Jednak największą skarbnicą wiedzy okazała się pani Maria Marzena Grochowska. To ona poświęciła kawał życia na udokumentowanie losów Krystyny Krachelskiej, zebranie i wydanie wszystkich jej wierszy, pamiątek, które po niej pozostały. Przejechała zatem Polskę wzdłuż i wszerz, była nawet w jej rodzinnych Mazurkach na dzisiejszej Białorusi, gdzie rozmawiała ze świadkami historii. W tej dokumentalnej pracy od kilkunastu lat pomaga jej pani Beata Tomecka. To od nich dowiedziałem się, że jako nastoletnia harcerka Krysia reprezentowała Polskę na międzynarodowym zlocie skautów we Francji. I gdy drużyny z całego świata zostały zakwaterowane w wygodnych domkach kempingowych, ona wraz z koleżankami i kolegami postanowiła rozbić prawdziwy harcerski obóz, który z mozołem przygotowali i przywieźli ze sobą pociągiem. Jedyny harcerski obóz na zlocie tysięcy młodych skautów z całego świata zrobili właśnie Polacy. To wywołało z jednej strony ogromne zainteresowanie, a z drugiej podziw i szacunek u rówieśników. Panie Grochowska i Tomecka powiedziały mi, że w Sankt Petersburgu jest Polak, który przetłumaczył tomik poezji krachelskiej na język rosyjski, o czym praktycznie nikt nie wie. Obie są dziś niezrównanymi ambasadorkami twórczości i bohaterstwa Danuty. Co ciekawe, wciąż zmagają się z nie lada zagadką. Otóż jak dotąd nie udało się ustalić dokładnej daty bardzo ważnego wydarzenia, odsłonięcia pomnika warszawskiej Syreny. To wydaje się wprost nie do pomyślenia, ale w literaturze przedmiotu funkcjonują sprzeczne informacje, a świadkowie, do których dotarły, nie byli w stanie precyzyjnie i wiarygodnie określić daty. W poszukiwaniu wiadomości o Krystynie sięgnąłem też do archiwów Polskiego Radia, w których znajdują się niezwykle ciekawe rozmowy z jej kuzynką Haliną Krachelską, która towarzyszyła jej w wielu ważnych momentach życia, w tym w ostatnich chwilach, i po wojnie dawała świadectwo jej bohaterstwu. Spotkałem się też z autorem filmu dokumentalnego poświęconego Krystynie Krachelskiej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, Włodzimierzem Dusiewiczem, pseudonim Dusza. On opowiedział mi, jak w PRL-u, gdy powstawał ten obraz, ludzie związani z ówczesną komunistyczną władzą najpierw sabotowali jego produkcję, a później usiłowali cenzurować film. To od niego dowiedziałem się także, że Rosjanie przyznali Krachelskiej tytuł Ludowej Poetki Roku jako autorki białoruskiego pochodzenia. Jednak największym zaskoczeniem była dla mnie twórczość parczewskiego zespołu Alegoria. Jego liderem jest Andrzej Chodacki, a wokalistką Marysia Zieńczuk, których mieliśmy okazję posłuchać. Na co dzień pracują w szpitalu w Parczewie, a po godzinach, gdy zdejmują białe kitle, wspólnie z Dariuszem Bednarzem, Zdzisławem i Pawłem Tarkowskimi ożywiają Krystynę Krachelską, prezentując jej poezję w śpiewanej formie, bo jakżeby inaczej. Przybliżają w ten sposób prawdziwą naturę Krysi, dziewczyny tęskniącej za miłością, macierzyństwem, niezwykle wrażliwej na piękno natury. Nagrali nawet studyjną płytę z pięknie zaaranżowanymi muzycznie wierszami Krystyny. Jutro, 2 sierpnia, w związku z obchodami 76. rocznicy Powstania Warszawskiego, będą mieli Państwo okazję posłuchać tych piosenek podczas koncertu w Parczewskim Domu Kultury, do czego gorąco zachęcam. Jestem wdzięczny Alegorii i wszystkim moim rozmówcom za to, że pomogli mi odkryć tę historię. Żałuję tylko, że mimo nawiązania kontaktu z archiwami niemieckiego publicznego radia, które prawdopodobnie zarejestrowało wystąpienia Krachelskiej w Hamburgu i Berlinie jeszcze przed wojną, nie udało się odnaleźć żadnego oryginalnego nagrania jej głosu. Pewnie strawiła je wojenna pożoga, tak jak te zarejestrowane w polskim radiu. Mimo to po cichu liczę, że są gdzieś ukryte, ocalały i kiedyś ujrzą światło dzienne, a wówczas poznamy głos warszawskiej syrenki. Głos, który zainspiruje kolejne pokolenia do odkrywania jej pięknej historii.